Czy wiecie, że dorosły człowiek w Polsce zużywa średnio około 200 do 250 litrów wody dziennie, z czego największą ilość wody pochłania płukanie toalety? Z danych Eurostatu wynika, że Polska jest jednym z krajów o najmniejszych zasobach wody w Unii Europejskiej. Tu Ania Pięta z podcastu Mudatox. Razem z marką Electrolux zapraszam Was na podcast Klimatyczne Rozmowy, czyli rozmowy o tym, jak przedłużyć datę ważności naszej planety. To są Klimatyczne Rozmowy, a ja się nazywam Ania Pięta. Tematem dzisiejszej rozmowy, jak już się pewnie domyślacie, jest bardzo cenny zasób, jaki nadal mamy na planecie Ziemia, ale jakiego coraz częściej nam brakuje, a mianowicie woda. I w związku z tym moimi gośćmi dzisiaj są kolejni bohaterowie tego cyklu i bohaterki. A witam dzisiaj Justynę Mazur, podcasterkę, autorkę dwóch podcastów Piąte nie zabija i Pogadajmy o życiu. Cześć Justyna.
Cześć, hej.
A w roli eksperta w wodnych tematach wystąpi dzisiaj profesor Zbigniew Karaczun, profesor w Katedrze Ochrony Środowiska i Dendrologii na SGGW. Dzień dobry.
Dzień dobry, cześć, witam.
No słuchajcie, jakby z tą wodą rzeczywiście problem jest dosyć poważny i dosyć gruby i chyba coraz poważniejszy z roku na rok. To ja może zacznę od Zbyszka. Powiedz nam, Zbyszku, czy to prawda, że rzeczywiście Polska ma tak dramatycznie niskie zasoby wody? Lata taka bardzo popularna dana o tym, że mamy te zasoby wody na poziomie Egiptu. Jak na to spojrzeć i skąd się biorą w ogóle takie dane, ale przede wszystkim, czy to rzeczywiście prawda?
To jest prawda, to znaczy rzeczywiście mamy 1600 metrów sześciennych na osobę na rok. To jest poziom taki jak w Egipcie, to jest też poziom, który lokuje nas, czyli Polskę, na jednym z ostatnich miejsc w Europie, jeśli chodzi o zasoby wody. Natomiast to jest przyczyną tego, że w Polsce jest stosunkowo mało opadów. To znaczy w środkowej Polsce mamy mniej więcej 500 mm opadów w ciągu roku. Na wybrzeżu i w górach trochę więcej, czyli 800-1000, ale ciągle to jest dosyć mało. Natomiast ja bym też nie dramatyzował tego w takim ujęciu, że ach, to jest strasznie katastrofalnie i to jest tak jak w Egipcie, bo jednak jesteśmy trochę gdzie indziej położeni geograficznie, więc nie ma aż tak dużego problemu. Natomiast to, że mamy tak małe zasoby, powoduje to, że musimy po prostu o tą wodę dbać, że to jest, musimy pamiętać, że to jest cenny zasób i że tej wody, jeżeli nie będziemy o nią dbać, nie będziemy jej oszczędzać, może nam zabraknąć.
No właśnie, a powiedz, z czego to wynika, że w ogóle mamy tak mało wody w Polsce? No bo generalnie każdy przeciętny Polak czy Polka, jak patrzy za okno, sobie myśli, Boże, znowu pada. No więc pada. No,
dokładnie.
Więc, dlaczego?
Nawet jak... No. Tak, nawet ja tak sobie dzisiaj pomyślałam, że to jest takie dziwne, przecież u nas jest wiecznie mokro, jest taka plucha, jak może nam zabraknąć wody w ogóle, przecież my jesteśmy mokrym czy czystym krajem.
A ja nie chcę być złośliwy, nie chcę mówić, że to dlatego, że rozmawiamy jesienią i rozmawiamy czy na początku zimy i to jest tak naprawdę rzeczywiście suchy okres, natomiast gdybyśmy tą rozmowę prowadzili na wiosnę tego roku, to byśmy rzeczywiście łapali się za głowę i mówili, o rany, jak jest sucho, bo od 3 miesięcy nie padał deszcz. Więc to nie jest tak, że u nas ciągle pada i tych opadów rzeczywiście nie jest aż tak dużo. Są regiony w Polsce, między innymi Wielkopolska, między innymi województwo łódzkie, gdzie tych opadów jest naprawdę bardzo mało i tej wody rzeczywiście jest dramatycznie mało na potrzeby tych regionów. W związku z tym to jest tak, no woda jest zasobem odnawialnym, ona spada z nieba, a w powietrzu czy w atmosferze jest jej tyle, ile wyparuje z ziemi. To jest po prostu, jeżeli nie ingerujemy w ten obieg za bardzo, jeżeli tej wody nie marnujemy, nie niszczymy jej zasobów, no to jej powinno wystarczyć. Natomiast no niestety nie umiemy ją dobrze gospodarować, zwłaszcza w Polsce.
Nie umiemy nią gospodarować na poziomie krajowym, ale też nie do końca umiemy nią gospodarować indywidualnie, prawda? I to jest też duży problem, bo jednak bardzo duża część i utrata tej wody następuje w gospodarstwach domowych. Justyna, jak ty na przykład starasz się w takich swoich codziennych rytuałach tą wodę oszczędzać, a może właśnie gdzie widzisz swoje błędy i masz zamiar je naprawić właśnie?
Przyznam szczerze, że ja się o wodę nigdy nie martwiłam. Do kilku lat wstecz, kiedy przeprowadziłam się tutaj do Warszawy i w mieszkaniu, w którym obecnie mieszkam, była bardzo duża taka narożna, kiedyś w latach 90. modna wanna. I ona miała tam wszystkie bajery, jakieś bicze wodne i tak dalej. Ja nie jestem fanką takich rozwiązań, ale nie lubiłam brać prysznica w tej wannie, bo po prostu nie było tam kotary, więc kąpałam się. Ja bardzo lubię się kąpać i żeby napełnić tę wannę do tego stopnia, żeby ta kąpiel nie była w wodzie po kostki, to widziałam, ile tej wody tam do tej wanny leci. Czasami było tak, że ja zwyczajnie w świecie napuszczałam sobie tej wody, potem zapominałam o tym, ta woda mi stygła, więc odpuszczałam trochę tej chłodnej, dopuszczałam ciepłej i w pewnym momencie miałam takie poczucie, a kąpałam się codziennie, że po prostu ile tej wody dosłownie wylewam wiadrami z tego mieszkania, potem przychodzą gigantyczne rachunki i nawet wtedy najpierw chyba pomyślałam o tych rachunkach, a dopiero potem pomyślałam o tym totalnym marnotrawstwie, że to jest takie wręcz nieprzyzwoite. I na szczęście było tak, że zrobiliśmy remont i podczas tego remontu była to dla mnie bardzo trudna decyzja, bo ja kocham kąpiele w wannie, ale zdecydowaliśmy się na prysznic i od tej pory te rachunki nam bardzo spadły, więc też wiem, że zużycie bardzo spadło, ale też już biorąc ten prysznic staram się jakoś tak bardziej racjonalnie do tej wody podchodzić, czyli na przykład, nie wiem, no ja się akurat golę pod prysznicem, więc na przykład takie golenie potrafi trwać 15 minut, więc wtedy u mnie woda nie leci, tylko po prostu nawilżam, golę, zakręcam wodę, potem golę, spłukuję i tak dalej, więc u mnie w ten sposób to wygląda. I nauczyłam się ostatnio bardzo fajnej rzeczy, mianowicie w ogóle nie przepłukuję ust po myciu zębów, bo podobno kiedy pasta zostaje w ustach, to i tak jeszcze przez jakiś czas działa, więc dla mnie mycie zębów to jest tylko zwilżenie szczoteczki dosłownie kropelką wody, a nawet czasami sobie ją moczę dłonią, więc staram się tak mocno ją ograniczać, w sensie zużycie wody w łazience samej, tak podczas takich, podczas toalety, że tak powiem. Aczkolwiek wciąż nie udaje mi się jej oszczędzać przy w toalecie, no, przy spuszczaniu wody, szczerze powiedziawszy. Jednak to jest taka bariera, której nie do końca, którą nie do końca jestem w stanie przełamać.
To jest w ogóle, słuchajcie, toaleta to jest coś, co mi rzeczywiście potrafi spędzić sen z powiek i my trochę nie mamy wyboru na przykład w blokach, żeby mieć zamknięty obieg wody. Masowo tą wodę zużywamy, często właśnie marnujemy nadmiernie i nie mamy po prostu na to wpływu. To są takie moje refleksje. Mówię o tym, że nie są przystosowane też do tego nasze mieszkania po prostu.
Znaczy na pewno tak. Znaczy, ja myślę, że tutaj kwestia używania pewnych urządzeń, które zużywają mniej wody, jest bardzo ważne, bo tą spłuczkę do toalety też można tak zainstalować, że będzie ona spłukiwała małą ilością, tam 2 czy 3 litrami, tylko spłuczę, a tak, jeżeli to jest bardziej potrzebne, to rzeczywiście te 8-10 litrów wody wyleje i to rzeczywiście można tak robić. Chociaż takie jak w Waszyngtonie te takie oszczędne spłuczki wprowadzono, to później powstał czarny rynek tych spłuczek mniej oszczędnych, bo okazywało się, że te mniej oszczędne niestety nie przynoszą odpowiedniego efektu, więc to też trzeba bardzo z tym uważać. Też, jeśli o tym mówimy, oczywiście ja cały czas, znaczy słusznie, że mówimy o odpowiedzialności każdego z nas w tym zakresie i takiego poczucia, że rzeczywiście ten los i przyszłość planety zależy od każdego z nas, bo to jest podstawa, ale temu musi też towarzyszyć działanie systemowe. Z jednej strony działanie państwa, a z drugiej strony jednak także pewne efektywnościowe działania w przemyśle, bo jeżeli popatrzymy tak naprawdę, ile my zużywamy jako mieszkańcy, a ile zużywa energetyka jako sektor, czy inne sektory przemysłu, a ile zużywa rolnictwo, to także od nich jest bardzo ważne, czy tej wody będzie nam wystarczało, czy też nie.
To jest w ogóle dla mnie, wiesz co, Zbyszku, bardzo duży temat i jednak mówię o przemyśle, o rolnictwie i tak, to, co mi pokazują też te klimatyczne rozmowy, jak się do nich przygotowuję, to, że rzeczywiście to jest ze sobą wszystko powiązane, czyli moglibyśmy za chwilę tutaj, słuchajcie, wrzucić kolejny temat, jaki ślad wodny ma nasze jedzenie i to, jakie to ma znaczenie, jakie jedzenie wybieramy. O tym będzie oczywiście kolejny odcinek tego podcastu, ale jakby nie da się tego wszystkiego od siebie oddzielić. W związku z czym to, że my zużywamy 200-250 litrów dziennie wody, to jest jedno, ale nasz ślad wodny we wszystkich wybieranych produktach i tak dalej, to jest około 3900 litrów na każdego Polaka, więc to już nie jest dziennie, więc to już nie jest wcale tak mało. Czyli te wszystkie wybory, ten ślad wodny, wszystkie wybory, których dokonujemy jedzeniowo i produktowo i tak dalej, to wszystko, czego używamy na co dzień. Na przykład wczoraj się dowiedziałam, że kilogram wyprodukowanej czekolady to jest 17 tysięcy litrów wody, więc to mnie jakoś totalnie poraziło i przysięgam, nigdy już nie wyrzucę czekolady żadnej, jakby nie zmarnuję. Ale to pewnie jeszcze do tego nawiążemy właśnie w tym odcinku o jedzeniu. Natomiast może jeszcze wracając do tego tematu marnowania na tym krajowym poziomie i tego, co możemy jednak robić na tym indywidualnym, w tej swojej indywidualnej skali, no to ja spróbuję troszeczkę podsumować to, co powiedzieliśmy. Można oczywiście brać te prysznice zamiast kąpieli długich w wannie. To jest chyba 100 litrów w wannie, natomiast przy długim prysznicu znowu to jest bardzo podobna ilość wody zużyta, prawda? Bo też chyba tam jest jakoś 100 litrów, więc może nie za długie jednak te prysznice.
Ale w wannie to jest 300 do 600 nawet. Znaczy 180 to są bardzo małe wanny, a zwykle takie wanny to jest około 300 litrów.
No to już jest w ogóle dramat, nie? Że to tak naprawdę starcza, ile czasu bierzemy kąpiel w wannie. 20 minut, pół godziny, jak ktoś się lubi moczyć, to może do godziny to wytrzyma, zanim ta woda całkiem ostygnie. Więc rzeczywiście te prysznice i wannę jednak czasem odstawić na bok albo zupełnie. Zamontowanie tej spłuczki, która oszczędza wodę. Ja przeczytałam też na przykład o tak zwanych perlatorach, o których wcześniej nie widziałam. Czy wy coś, Justyna, ty coś takiego masz na przykład albo słyszałaś o tym?
Tak, mam perlator. Czy nie w tym mieszkaniu mam perlator, bo ja instalowałam go u mojej babci i przyznam się, że to w ogóle nie tylko jej bardzo ograniczyło to zużycie wody, ale ono też, ja nie wiem, czy ja dobrze to rozumiem, ale dzięki temu perlatorowi, tym kuleczkom w środku, ciśnienie tej wody z prysznica się wręcz poprawiło. W sensie leci fajna woda i naprawdę w ogóle nie ma takiego poczucia, że, bo teraz mówię o słuchawce prysznicowej, że tej wody jest dużo mniej. A ja z kolei też uwielbiam perlatory w kranach. Mam w kuchni, teraz mi się przypomniało, że przecież mam w kuchni perlator i też go mam w łazience, że ta woda jest taka jakby nabąbelkowana i się okazuje, że to nie jest tylko taki efekt wizualny, że to nie jest tylko takie estetyczne, tylko że właśnie ma to takie działanie mocno oszczędzające.
Bo to ja tego nigdy nie miałam, ale dowiedziałam się, że mogę sobie to jakby sama zamontować w mieszkaniu, którym mieszkam i że to po prostu napowietrza dodatkowo wodę i dzięki temu wypływa jej znacznie mniej po prostu niż w rzeczywistości. Totalna magia, a podobno wcale niedrogie urządzenie.
Dokładnie, znaczy ma się takie wrażenie, że jest ta sama ilość wody, a rzeczywiście zużywam jej o połowę mniej więcej.
Tak, niesamowite, bardzo to ciekawe. To jako kolejny tip. Myślę, będą jednak jakieś po prostu domowe sprzęty. Wiemy o tym, chociaż to nie zawsze jest, mi się zawsze wydawało, że zmywarki zużyją więcej wody niż ja myjąc ręcznie, a wcale nieprawda, bo jak się dobrze wczytałam, to dobra zmywarka w trybie eko potrafi zużyć 2,5 litra w jednym cyklu wody, a my zużywamy 12-15 myjąc naczynia ręcznie.
Wydaje mi się, że nawet takie namoczenie większego garnka to będzie te 2,5 litra, które chyba ta zmywarka zużyje w trakcie całego cyklu, nie?
To też niesamowite. Kolejna taka rzecz. Plus na przykład pranie, nie? To jest też jakiś taki temat, który jak sobie zaczęłam sprawdzać dane na ten temat, no to mamy tendencję po pierwsze do używania, przegrzewania prania, więc używania wysokiej temperatury i to jest problem w ogóle energii, bo wtedy pralki pobierają najwięcej temperatury, żeby doprowadzić do tych wyższych tam cykli, żeby się rozgrzać, ale też wody, no bo po prostu generalnie my bierzemy czasem po kilka rzeczy. Na szczęście rzeczywiście są już sprzęty, które dopasowują tą ilość wody do ilości tego wsadu w środku, ale rzeczywiście przegrzewamy, pierzemy, kolejne dane, Polacy i Polki piorą głównie po to, żeby rzeczy pachniały, a nie dlatego, że największy odsetek, a nie dlatego, że są rzeczywiście brudne. Więc czasami może ubranie po prostu wystarczy wywietrzyć, jeżeli, słuchajcie, jeżeli nie jest jakoś tam strasznie poplamione.
W ogóle w nowoczesnych pralkach z tego tego co wiem, są takie programy nawet do pozbywania się zapachów właśnie poprzez pranie powietrzem ciepłym czy tam gorącym.
Gorącym parą.
To jest chyba też w pralkosuszarkach głównie, ale tutaj nie jestem pewna. Mhm. Natomiast to są też takie programy, które właśnie są w stanie dać taki efekt takiej przepierki codziennego prania. Wiem, że wtedy można to wrzucić do pralki i po 20 minutach wyciągamy właściwie taki odświeżone ubranie.
Tak, jest dużo takich, słuchajcie, lifehacków tak zwanych, już żeby to brzmiało jakoś tak bardzo nowocześnie, ale zdecydowanie lifehacków sprzed 50, a czasem nawet 100 lat na oszczędzanie wody. Dużo bardzo można oszczędzić wody w bardzo prosty sposób. Słuchajcie, ty mówiłaś, Justyna, że nie spłukujesz pasty do zębów wodą, ale nawet jeżeli weźmiemy do spłukania wodę w kubeczku, zamiast ją odkręcać, to jest o 4 razy mniej tej wody jednak zużyte właśnie jakby pijąc, dozując sobie ją z kubeczka, a jakby efekt jest dokładnie ten sam.
No bo do przepłukania ust potrzebujemy łyka wody, a do nabrania jej do ust odkręcamy, nabieramy, zakręcamy, to już pewnie tam poleci 1,5 litra, nie?
Chyba problem polega na tym, że właśnie to jest to, Justyna, o czym ty mówiłaś na początku i od czego wyszliśmy, że woda wydaje się takim zasobem, który się po prostu nigdy nie skończy. Jak ty myślisz, Zbyszek, co by się musiało stać, żebyśmy my wszyscy rzeczywiście obudzili się i pomyśleli, no dobra, to z jednej strony ja chcę mieć wpływ na ten swój indywidualny ślad wodny i to, ile tego zużywam, no to ja się ograniczam, ale dwa, może na przykład postanowię, nie wiem, pójść na jakąś demonstrację z tym związaną, nie wiem, bronić kolejnej rzeki, którą się reguluje i tak dalej, czy wywierać naciski na dużo wyższych szczeblach. Jak ty to widzisz, kiedy właśnie, czy musimy dojść do takiego momentu, jak na przykład Kapsztad, że po prostu będziemy mieli racje wodne? Jak to wygląda w ogóle dla Polski?
Znaczy, strasznie trudno jest powiedzieć, gdzie jest ta granica, kiedy ludzie się wkurzą i wyjdą na ulicę domagać się swoich praw, albo protestować, czy walczyć o jakieś swoje prawa, więc tu jest bardzo trudno powiedzieć, gdzie jest ta granica. No, nie wiem, czy pamiętacie, 2 lata temu w Skierniewicach zabrakło wody i przez 2 tygodnie ludzie nie mieli wody w kranach. No, nie wyszli w tym czasie na ulicę, nie protestowali, tylko jakoś to przyjęli. Chociaż był to sygnał dla władz miasta i dla wielu mieszkańców, że rzeczywiście ta woda to nie jest coś takiego, że odkręcamy kran i zawsze ona jest. Bo my jesteśmy rzeczywiście, to co Justyna powiedziała, my jesteśmy, zwłaszcza żyjąc w miastach, my jesteśmy do tego przyzwyczajeni. Co prawda w części małych miast, na wyższych piętrach, jeżeli jest blok, to ciśnienie czasami jest tak małe, że tej wody brakuje. Ale w dużych miastach w Polsce nie ma problemu, zawsze ta woda jest i my jesteśmy do tego przyzwyczajeni, że ta woda jest i ma być. Ja myślę, że to, że w ogóle zaczęliśmy mówić o tej wodzie i to, że mamy ten dzisiejszy podcast i to spotkanie i dyskutujemy na ten temat, to się wzięło stąd, że mieliśmy te 2 bardzo suche lata, czyli 2018 i 2019, kiedy rzeczywiście było bardzo źle. Początek 2020 roku był fatalny i też się wydawało, że będzie tragedia. No później na szczęście przyszło trochę tych odpadów i się poprawiło. Ja sądzę, znaczy mówisz z pierwszej ręki, no trudno mi jest powiedzieć, czy ja mam z pierwszej ręki, natomiast no, ponieważ ja się zajmuję zmianami klimatu i skutkami zmiany klimatu, to ja wiem, że jednym ze skutków zmiany klimatu będzie mniej wody w Polsce. To jest 2 główne przyczyny. Zmienia się rozkład opadów, czyli opady są rzadsze, ale gęstsze, przez co tak naprawdę w ekosystemie, w systemie przyrodniczym zostaje mniej wody, bo więcej tej wody ucieka nam do Bałtyku, a z drugiej jest cieplej, więc jest większe parowanie, więc z drugiej strony więcej tej wody ucieka do atmosfery. I my musimy się nauczyć oszczędzać wody w każdy możliwy sposób. My musimy się nauczyć tak naprawdę dobrze tą wodę gospodarować. I to jest... Ja myślę, że to nie ma co czekać, bo jak myślę, że naprawdę to jest problem, który uderzy nas całą siłą bardzo szybko, bo myśmy 3-5 lat temu myśleli, że zmiany klimatu to skutki będą pod koniec tego wieku. Dzisiaj wiemy, że one już są i są znacznie szybciej niż myśleliśmy.
To może ja zadam takie pytanie, bo dla mnie to są wciąż takie... Znaczy tak mi się wydaje, że to jest taki problem, który trudno sobie wyobrazić, bo nigdy go chyba nie doświadczyliśmy wcześniej i chciałam tak zapytać właśnie, jakie takie konsekwencje w życiu codziennym odczuje Polak, którego zastanie właśnie ta tragedia taka związana z brakiem wody w Polsce albo z takim mocnym niedoborem.
Znaczy ja myślę, że to prosto sobie wyobrazić. Znaczy woda jest obok powietrza chyba najbardziej potrzebnym nam zasobem, bo bez jedzenia możemy wytrzymać nawet miesiąc. Bez wody to jest maksimum 3 dni, tak? 3-4 dni i człowiek umiera. Ale znaczy, to może warto zaproponować słuchaczom, żeby sobie zrobili taki test, żeby zakręcili na cały dzień wodę i spróbowali zrobić różne rzeczy bez wody. Myśmy, mówię tu już jako Koalicja Klimatyczna, czyli taka grupa organizacji pozarządowych, w której działam, myśmy uruchomili taką stronę internetową, na której był konkurs "Zrób to bez wody". Ugotuj na przykład zupę bez wody. Bo może mówimy tu o umyciu zębów. Okej, możemy umyć zęby, połknąć pastę i ten, ale umyj twarz albo umyj ręce, a dzisiaj pandemia, więc to jest bardzo ważne, umyj ręce bez wody. Znaczy oczywiście można sięgnąć po jakieś żele czy jakieś substancje, ale spróbuj cały dzień myć dłonie i twarz żelem i zobaczysz, jak się będziesz...
No ale to jest faktycznie takie zagrożenie, że na przykład załóżmy za 2 lata zabraknie wody w kranie, takie po prostu w pewnych miastach i tak dalej?
Ja myślę, że wody w kranie nie zabraknie. Na szczęście w Polsce my mamy głównie wodę pitną ze źródeł podziemnych, znaczy czerpiemy ją ze źródeł podziemnych. Tu zrobię dygresję, to znaczy, że tak naprawdę wykorzystujemy tą wodę, którą powinniśmy zostawiać dla naszych dzieci, naszych wnuków, bo tak naprawdę zabieramy im tą wodę, która dla nich powinna zostać, ale powiedzmy dla nas jej nie zabraknie, może ich zabraknie dla nich. Natomiast mamy już miejsca w Polsce, gdzie tej wody brakuje, może nie dla ludzi konkretnie, chociaż też są miejsca, gdzie tą wodę trzeba nosić z pobliskiej studni, bo nie ma wodociągu, nie ma w pobliżu tej wody. Natomiast brakuje jej dla rolnictwa, brakuje jej dla przemysłu i staje się dostęp do wody barierą dla rozwoju gospodarczego tych terenów i społecznego. I takie tereny w Polsce są. No, ja zawsze mówię, proszę pojechać zobaczyć wokół Bełchatowa. Tam mamy 800 km kwadratowych leja depresyjnego i tam ludzie nie mają wody w studniach, tak? Ja kiedyś, jak budowano odkrywkę w Tomisławicach, to jest z kolei Wielkopolska, rozmawiałem z rolnikami, którym mówiłem, że powinni protestować przeciwko tym planom, dlatego że nie będą mieli wody. Później do nich uruchomili odkrywkę, jeździłem, mówili, a pan mówił, że nie będzie wody, a woda jest. I 2 lata później, 2 tygodnie, miałem takiego zaprzyjaźnionego rolnika, który miał 3 stawy wodne. I w ciągu 2 tygodni z tych stawów wodnych ta woda mu po prostu znikła, dlatego że lej depresyjny doszedł do tego miejsca i po prostu tą wodę wyciągnęło. I ile dostał odszkodowania? 2000 od kopalni, dlatego że tylko koszt zwrotu ryb, które mu tam zabiło. A on tą wodę wykorzystywał po to przede wszystkim, żeby podlewać swoje uprawy. I zabrano mu to i w zasadzie nie miał tym czym zastąpić, bo gdyby zaczął podlewać wodę wodociągową, to by płacił za to kolosalne sumy. Więc to jest taki problem, który warto widzieć jako, co będzie, jak tej wody nie będzie.
O tym w ogóle nawet nie zaczęliśmy, prawda, ile kopalnie odkrywkowe pochłaniają wody. I to, jak rzeczywiście rolnicy jeszcze parę lat temu zupełnie tego nieświadomi, czy na przykład no właśnie kopalnie, które pojawiały się, bo dawały pracę, ale generalnie zabrały nagle podstawowy zasób. Więc pytanie w ogóle, co jest tutaj większą wartością i co jest w ogóle dla nas najwyższą wartością. Ja absolutnie podtrzymuję taką próbę testu, żeby sobie każdy, kto słucha tych naszych klimatycznych rozmów, spróbował zrobić taki dzień bez wody. Jak o tym mówiłeś, Zbyszek, to od razu moja wyobraźnia trochę poszła dalej, no bo może wytrzymasz dzień, może wytrzymasz 2, może wytrzymasz 3, ale za chwilę zabraknie wody też po to, żeby wyprodukować ten żel, którym masz się umyć. I to jest jakby taki, że ta woda jest, żeby sobie uświadomić, że ta woda jest absolutnie wszędzie jest niezbędna. I woda, i energia oczywiście, tak? Ale woda rzeczywiście, tak jak dla dla nas jest jeszcze bardziej takim bazowym, podstawowym dobrem. No i to, że nawet dzisiaj rozmawiamy, to jest bardzo pozytywne, że rozmawiamy w ogóle o tych tematach, ale tak jak właśnie Justyna już od początku mówi, to jest coś, czego nie miało precedensu nigdy w moim życiu. Nie takim długim, ale już też nie mam 8 lat, więc to jakby trochę minęło, że nie słyszałam nigdy w życiu o tym, że w Polsce może zabraknąć wody. Co oznacza w takim razie to, że my w Polsce nie potrafimy tej wody zatrzymywać? Mógłbyś jeszcze o tym, Zbyszek, trochę powiedzieć? Bo jak ktoś słyszy, żeby trochę to wyjaśnić, co to znaczy, że nie umiemy jej zatrzymywać i może jak właśnie można by ją zatrzymać?
Znaczy, to jest też taki spadek, który mamy trochę po wcześniejszym systemie, czyli po okresie komunizmu, trochę też po latach 90. i początku 2000, kiedy mieliśmy duże powodzie w Polsce. Cała gospodarka wodna w naszym kraju była nastawiona na to, żeby osuszać tereny rolne i zwłaszcza osuszać bagna, mokradła, torfowiska po to, żeby tam wchodziło rolnictwo. Znowu mówię, chociaż nie żyłem w tych czasach, ale mogę sobie to wyobrazić, że w latach 40., 50. to było uzasadnione, bo po II wojnie światowej kraj był wygłodniały, chodziło o to, żeby rozwijać rolnictwo, było to potrzebne, tak? Ale to spowodowało, że straciliśmy naturalny system retencji, czyli zatrzymywania wody, a w latach 90., ponieważ były powodzie, zaczęliśmy tą wodę jak najszybciej odprowadzać, czyli budowaliśmy tak naprawdę, przebudowywaliśmy rzeki, strumienie na to, żeby były rynnami, żeby jak najszybciej odprowadzały nadmiar wody i odprowadzały je do rzek, a rzeką jak najszybciej do Bałtyku. I my tą wodę, która spada, a pamiętajcie to, co powiedziałem na początku, w Polsce mamy niski poziom opadów, tak? Średnia 550-600 mm rocznie w skali kraju, ona nam za szybko ucieka. My musimy ją zatrzymywać tam, gdzie opadła. Czyli co powinniśmy robić? Powinniśmy odbudowywać cały system naturalnej retencji, czyli przywracać mokradła, przywracać torfowiska, podwyższać tak zwane jazy, to są takie zastawki, które się na przykład na rowach melioracyjnych zakłada, żeby w tych rowach melioracyjnych ta woda się zatrzymywała. Jak najwięcej tej wody, która opadła, zatrzymywać tam, gdzie spadnie. I to może także robić każdy z nas, kto ma na przykład ogródek. Bo możemy tak naprawdę tą wodę, która spada z deszczem, nie pozwolić jej uciec, jak to jest w miastach, że wszystko betonujemy i ona ucieka do kanalizacji deszczowej, kanalizacją do rzeki i do Bałtyku, tylko żeby ona została, żeby zrobić mały zbiornik retencyjny. Albo jeżeli nie możemy, to żeby ta woda była rozsączona i zasilała glebę na tym terenie, gdzie ona opada. Bo im więcej jej zatrzymamy, tym więcej jej będziemy mieli tak naprawdę dla naszego pożytku. Bo woda jest zasobem odnawialnym. Jeżeli, znowu wracam do tego, co powiedziałem, jeżeli będziemy ją dobrze gospodarować, to ona nam jej wystarczy. Nawet przy tych małych opadach i przy małych zasobach, które mamy w Polsce.
Justyna, ty byś chciała coś dodać do tego? Jak tego wszystkiego słuchasz? Jak sobie myślisz? Jezus Maria.
To znaczy, szczerze powiedziawszy, to trochę mi zamarło serce na moment, bo jak Zbyszek teraz opowiadał o tym, że ta woda ucieka, to przypomniałam sobie, że ostatnio byłam na spacerze w parku, który znam dobrze z dzieciństwa i pamiętam, że tam właśnie były takie dwa rowy wzdłuż alejki i tam zawsze taka rzeczka mała płynęła. I ostatnio byłam i to jest po prostu głęboki na 2 metry rów, w którym już nie ma w ogóle wody. Tam nie ma nic, tam są po prostu suche liście, nawet nie jest wilgotno. I u moich dziadków to samo, też mieli właśnie działkę przy takiej rzeczce i też tam nic, niczego nie ma. I to mnie jakoś tak teraz uderzyło, że to się po prostu obserwuje, że ta woda znika zupełnie. Ja zresztą jestem ze Śląska i tam po powodziach, bo też mieliśmy tam, znaczy one nie były tak dotkliwe jak na Dolnym Śląsku, ale to też pamiętam, że po prostu powstały takie zalewy wręcz popowodziowe i teraz dzisiaj też tam tej wody nie ma. Ona tam stała latami. No trochę to przerażające.
Musimy się nauczyć korzystać i przyjąć to, że natura jest mądrzejsza niż człowiek w pewnych rzeczach. Czyli zostawiając zalesienia śródpolne, odtwarzając stawy i oczka wodne śródpolne, odtwarzając i chroniąc te mokradła. I naprawdę możemy znacznie więcej wody w ten sposób zatrzymać, z korzyścią dla nas, ludzi i dla całego systemu przyrodniczego.
Wiesz co, ja widzę totalnie sens w tym, Zbyszku, co ty mówisz. Zastanawiam się oczywiście, jak jeszcze na przykład w takim, jak miasta mogłyby funkcjonować trochę inaczej, albo co w miastach należałoby tworzyć, żeby tą wodę na przykład zatrzymywać, poza tym, że my możemy ją oszczędzać w naszych domach. No bo jak ktoś ma domek rzeczywiście jednorodzinny, to sobie wystawi jakiś zbiornik i tej deszczówki nazbiera. Ja mam znajomego świra, który sobie na balkonie też taką deszczówkę zbiera i podlewa nią kwiaty, ale no to powiedzmy, że jest takie zadanie rzeczywiście dla mocno już zakręconych w tych tematach ludzi. A czy są już jakieś rozwiązania dla miast, gdzie można by na przykład tej wody jednak trochę zaoszczędzić? Wiesz o czymś takim?
Jasne. I to się robi, dlatego że takim bardzo dobrym przykładem w Polsce jest Bydgoszcz. Bydgoszcz jako pierwsza wprowadziła taki program Miasto jak Gąbka i stara się rozszczelniać te wszystkie właśnie zabetonowane tereny. Wreszcie doszliśmy do tego, że betonoza to nie jest najlepsze rozwiązanie na wszystko. Zaczyna rozszczelniać, zaczyna właśnie budować pewne takie suche i mokre zbiorniki na wodę, która tą deszczówkę będzie zatrzymywała. Próbuje budować ogrody deszczowe, próbuje budować ogrody na dachach. Naprawdę tych metod jest bardzo dużo i one są fajne, dlatego że one także robią to, że miasto staje się atrakcyjniejsze dla nas mieszkańców. No bo jeżeli mamy więcej zieleni zamiast betonowej płaszczyzny, to jest i lepszy mikroklimat i mamy gdzie uciec, kiedy jest fala upałów, jak jest, a będzie ich coraz więcej ze względu na zmiany klimatu. I ta woda zostaje tak naprawdę tam, gdzie spadła, więc próbujmy to robić. I jeżeli mówimy też o tym, co my możemy robić, to oprócz tego, że sami tą wodę będziemy oszczędnie wykorzystywać, to domagajmy się od polityków lokalnych i tych na samej górze, żeby się tymi działaniami zajmowali i żeby nie szli na budowę wielkich kolosów betonowych, ale właśnie, żeby zaczęli ufać naturze.
Myślę, że poruszasz bardzo ważny problem edukacji w ogóle w tym temacie, żeby jednak ludzie po prostu wiedzieli, dlaczego też mają to robić, bo to, że woda jest tak cennym zasobem, to jest oczywiste, ale dopóki ktoś im nie pokaże, że ciągu przyczynowo-skutkowego albo nie odczują tego na własnym ciele, no to wiemy, jaki jest w tym przysłowiu z tym mądrym Polakiem po szkodzie, nie? Że po prostu musimy dojść do jakiegoś absolutnie granicznego punktu takiego betonowego, walnąć w ten beton głową i stwierdzić, no dobra, to może teraz, jak już się przewróciliśmy, to zaczniemy myśleć jednak troszkę inaczej, nie? Że najpierw to wszystko wyciąć, wysuszyć te bagna i mokradła, powycinać drzewa, które zatrzymują na przykład też wodę w lasach, a potem okej, to chyba jednak nie była dobra droga, spróbujmy od nowa. I to jest chyba jakieś takie, wiecie, żeby jednak prewencyjnie działać i zaczął od razu myśleć zupełnie inaczej, taką od takiej zielonej strony, czyli no po prostu bardziej zrównoważonej.
Ja chciałam powiedzieć coś pozytywnego tutaj, ponieważ ja w Warszawie mieszkam na Targówku. Spędziłam praktycznie całe lato tutaj, będąc na Targówku. I tak jak co 2-3 tygodnie pamiętam panów, którzy chodzili z tymi podkaszarkami, kosiarkami i kosili non-stop, teraz w to lato była piękna, gęsta trawa do kolan. Ja mam małego psa i ten pies po prostu, znaczy nawet nie jest taki mały, jest średni, on się gubił, znikał w tej trawie, tylko widziałam mały, biały ogonek. I powiem szczerze, że nigdy jakoś tak mi się wyobrażałam sobie, że taki zarośnięty trawnik jest po prostu brzydki. A to wyglądało tak przepięknie, to aż to tak, no nie wiem, to podejrzewam, że to byli ludzie, którzy za tym stali, tacy od planowania zieleni. Ale to, no, powiem wam szczerze, że ja jestem zachwycona tym, jak teraz wyglądała ta dzielnica latem. I też ten upał na tych betonowych chodnikach był dużo mniejszy.
Tak, to zdecydowanie
i
są różnice.
Wielkie brawa naprawdę za to, że tak to wyglądało.
To, co się stało chyba z łąkami w tym roku latem, mnie tutaj nie było, ale widziałam, że jest absolutnie już jakimś takim wręcz punktem honoru mieszkańców wielu dzielnic. Ja jeszcze parę lat temu, jak widziałam tych kosiarzy przed moim blokiem, to dzwoniłam do Zieleni Miejskiej, wtedy nikt mnie nie traktował poważnie, a nagle to się okazało po prostu, jakby ludzie taką zaczęli budować presję, że proszę tutaj nie kosić, no że to w końcu mieliśmy pierwszy raz okazję zobaczyć, jak te trawy dożyły, powiedzmy, tych 50 centymetrów długości. Niesamowicie to wyglądało.
Ja w ogóle nie wiedziałam, że trawa taka miejska może mieć taką długość, że to są takie piękne, rozłożyste takie kępki, no coś pięknego.
Ale ja myślę, że to jest to, co Ania powiedziała, to znaczy, że musieliśmy się potknąć o ten beton i uderzyć głową o niego, żeby przejrzeć na oczy, bo to jednak wydaje mi się, że trochę to jest tak, że my się uczymy i popełniamy oczywiście te wszystkie same błędy, które popełniło kraje lepiej od Polski rozwinięte, ale znacznie szybciej przez nie przechodzimy i później orientujemy się, że chyba to nie był najlepszy kierunek działania i widzimy te dobre wzory, które skądś można wziąć. No, to jest właśnie to niekoszenie. No, w tej chwili Warszawa ma instrukcję właśnie, żeby nie kosić, tak? Że kosi się tylko tam, gdzie rzeczywiście trzeba, a tak raczej nie kosić. Nauczyła się Warszawa tego, że sadzić drzewa nie na wiosnę, kiedy one jest duża szansa, że wyschną i nie urosną, tylko jesienią. Jeżeli sadzą, to bardzo często z tymi workami, które mają wodę, żeby podlewać. Więc wielu rzeczy się, a to też jest bardzo ciekawe, bo to jest też nawiązanie do tego tematu, o którym mówimy, tak, że zamiast puszczać polewaczkę, która by jeździła i wylewała wszędzie tą wodę, to budujemy takie podlewanie kropelkowe, tak? Czyli dostarczamy worek do rośliny i ona dokładnie pod korzenie tej rośliny dostarcza wodę wtedy, kiedy jest to potrzebne. Więc to są takie działania, których rzeczywiście się uczymy, bo mieliśmy te 2 lata suche i gdzieś niektórzy przynajmniej ludzie z tego zaczęli wyciągać wnioski, a z drugiej strony myślę, że też trochę też, mam nadzieję, że pandemia to zrobi, bo myślę, że pandemia nam pokazała, jak bardzo ważna jest dla nas natura, jak bardzo ważna jest przyroda. Tak? Jak byliśmy zamknięci w tym marcu i w kwietniu, jeszcze jak był zakaz wstępu do lasu, to się nagle okazało, że brakuje nam 2 rzeczy. Ludzi, kontaktu z przyjaciółmi i z ludźmi i drugi to właśnie kontaktu z naturą. I miejmy to w pamięci, kiedy będziemy coś zmieniać i będziemy chcieli zabetonować kolejny kawałek miasta.
Ja myślę, że tu, Zbyszku, dotknąłeś bardzo istotnej sprawy, że to się bardzo zmieniło i bardzo wielu ludziom opadły takie klapki z oczu, że jednak to, żeby wyrobić większą normę w pracy, czy nie wiem, kupić sobie jeszcze nowy model telefonu kolejny, nie ma takiego wielkiego znaczenia w dużym kryzysie, jak to, żeby rzeczywiście spotkać się z bliskimi, czy właśnie wyjść do parku. Nagle się okazało, że w tych parkach są tłumy. Ja byłam absolutnie tym zachwycona i zadziwiona i to było moje takie piękne, jak w pewnym momencie sobie zestawiłam zdjęcie z zamkniętych galerii handlowych i otwartych parków jeszcze wtedy i że tam było po prostu więcej ludzi i też, no, i że ten kontakt z przyrodą jest absolutnie, no, jakby taki podstawowy, atawistyczny, niezbędny nam i że ta pandemia w tym pomogła. A czy na przykład zimą liczymy też na to, że będzie więcej śniegu? To też ma wpływ na stan wód w Polsce?
Zimą będzie mniej śniegu. Znaczy ja nie chcę mówić, bo to jako już anegdotę powiem, jak jeden z moich znajomych, wybitnych profesorów, znawców klimatu i kwestii klimatycznych kiedyś wypowiedział się w lutym po takiej ciepłej zimie, że już więcej w Polsce zimy nie będzie śniegu i następnego dnia temperatura spadła o 10 stopni i napadało w Warszawie 25 centymetrów śniegu. Więc ja nie chcę się tak podkładać, nie będę mówił, że śniegu na pewno nie będzie. Natomiast niestety w tych modelach klimatycznych, które pokazują, jakie będą skutki zmiany klimatu, to tego śniegu na pewno niestety będzie w Polsce mniej. No, ten rok był taki charakterystyczny. W Warszawie mieliśmy 1 dzień śniegu. W latach 50. ubiegłego wieku mieliśmy tych dni przynajmniej 60 średniorocznie. W zeszłym roku mieliśmy 1 dzień ze śniegiem. W Warszawie to tylko kilka godzin. I to jest bardzo niebezpieczne dla właśnie z punktu widzenia dostępności wody, bo śnieg się topi powoli i on właśnie jakby nasyca cały system przyrodniczy wodą. Ta woda spod śniegu wnika do gleby, wnika do zasobów podziemnych, wód podziemnych, uzupełnia te straty, które w ciągu lata powstają. I dlatego tak ważny jest ten śnieg i dlatego tak niebezpieczne są skutki zmiany klimatu.
To też ciekawe w ogóle, że znowu w mojej głowie się pojawia to, jak bardzo wszystko, co nas otacza i wszystko to, co się zadziewa w przyrodzie, jest ze sobą połączone, a jak bardzo miasta nam no, jednak nie pozwalają tego zobaczyć, nie? Bo mamy nagrzane pomieszczenia, kiedy jest zimno na zewnątrz i chłodzone, kiedy jest gorąco na zewnątrz i jesteśmy bardzo od tej natury oderwani i myślę, że przez to też nie zauważamy, że nam i ta woda i wiele z takich cennych zasobów przelatuje przez palce. Ja spróbuję podsumować to jeszcze raz, całą tą naszą rozmowę i dać takie tipy słuchaczom i słuchaczkom na koniec jeszcze raz. Czy ty byś, Justyna, jeszcze coś dodała do jakichś przemyśleń, które miałaś w trakcie?
Tak, ja bym się przede wszystkim chciała zapytać o to, gdybym na przykład dzisiaj postanowiła zmienić swoje życie i stać się takim dobrym człowiekiem, który chce bardzo pomóc planecie i w ogóle zacząć zmianę od siebie, to co powinnam robić?
Znaczy ja bym powiedział złośliwie, to znaczy przepraszam, ale czasami tak mam. Ja bym powiedział złośliwie zacząć myśleć. To znaczy bardzo wiele tych negatywnych oddziaływań na środowisko bierze się stąd, że po prostu nie myślimy. Nie myślimy o skutkach, jakie to będzie miało dla środowiska, albo uważamy, że tak naprawdę nasz ślad, nasz wpływ jest tak malutki, że co to zmieni, tak, że ja pójdę na targ. Niestety przyznaję się, że dzisiaj byłem na targu i kupowałem pomidory, nie wziąłem ze sobą torebki, wziąłem tą plastikową torebkę, ale to właśnie to jest ta bezmyślność, tak, znaczy pomyśleć o tym, że mogę zmniejszyć ten swój ślad środowiskowy, jeżeli tą torebkę wezmę ze sobą i uniknę tego jednorazowego, dodatkowego oddziaływania na środowisko. Ja myślę, że tych działań jest bardzo dużo. To znaczy, na pewno to są te codzienne przyzwyczajenia i codzienne czynności, to o czym mówiliśmy, czyli bardziej efektywnie zużywające mniej wody i energii elektrycznej urządzenia domowe, przyzwyczajenia dotyczące właśnie sposobu kąpania się czy mycia zębów, o których mówiłaś. Ale bardzo ważne są te wszystkie wybory konsumenckie, bo tak naprawdę na końcu dnia te wybory się właśnie na ten ślad wodny składają, to znaczy co jemy, jakie ubrania kupujemy, jak często te ubrania kupujemy, czy koniecznie musimy mieć co roku nowego smartfona, najnowszy model, jak tylko wyjdzie, żeby się pokazać znajomym, że jesteśmy tacy trendy, czy jednak potrafimy wykorzystać coś dłużej. Też niepopularną rzecz, o której pewnie wszyscy mówią i wiemy, ale nie lubimy o tym mówić. To jest jednak recykling i jednak separatywne zbieranie śmieci, czyli takie zachowania, ale także na końcu, bo to my możemy być wszyscy bardzo prośrodowiskowo zorientowani, ale musimy także mieć zmiany systemowe, czyli też pewien aktywizm społeczny i pewna też takie pomyślenie, kogo wybieramy, tak? Jeżeli wybieramy polityków, to jednak popatrzenie, czy to są politycy, którzy będą działali na rzecz ochrony środowiska, ochrony klimatu, czy też oni mają to, przepraszam, nie powiem gdzie, nie będę kończył. Tu nie da się jednej powiedzieć, nie będę spuszczał wody, albo nie będę wykorzystywał toalety jako śmietnika, nie będę wyrzucał tam chusteczek do nosa, tak? I to już dzięki temu będę się czuł zielony. To jednak trzeba trochę jakby się zmienić i to w całości swojego postępowania.
Jakbym miała spiąć to, co powiedzieliście, bo jak Zbyszek powiedział, od czego by zaczął, że zacząłby od myślenia, to ja miałam na myśli bardziej edukację, że samo się edukować, czy autoedukować, że rzeczywiście te rzeczy, tak jak mówiłam, są z jednej strony powiązane, z drugiej strony nie wystarczy jednej rzeczy sobie wyeliminować, czy robić dobrze i przypiąć sobie już wtedy zieloną odznakę, tylko to się po prostu ze sobą łączy, ale jak my zaczynamy łączyć te fakty, to też po prostu nie da się, jeżeli ktoś zaczyna się interesować tymi tematami, mówić, nie, ja po prostu, nie wiem, spuszczam wodę w toalecie co piąty raz, więc już jestem okej. Okay. Nie, po prostu jak już spuszczasz tą wodę w toalecie rzadziej, no to idziesz dalej. A dlaczego? A w sumie to ile tych litrów wody? A kurde, a tutaj to ile? A t-shirt to 3000 prawie litrów wody nowy bawełniany, a jeansy to 10 000 litrów, a 1 kg wołowiny to 15 000 litrów wody. Jedna plastikowa butelka zużywa tyle wody, ile zawiera w środku. Więc już nie kupując tej jednej plastiki...
To już są 3 litry dokładnie, wody, a nie
już,
półtora.
Dokładnie. Mhm. Już ją jakby oszczędzasz w pewnym sensie. Znaczy w dosłownym sensie. A z drugiej strony jakby też się nie zawstydzać, że o Jezu, robię za mało, bez sensu. I czasem się po prostu zatrzymać i zauważyć te dobre rzeczy, które zrobiłaś. O kurde, ja na przykład sobie myślę, no nie kupiłam plastikowej butelki, może z jakimś tam jednym wyjątkiem rzeczywiście, jak nie miałam wyjścia, od 3 lat, bo noszę swoją. No to jest naprawdę dużo zaoszczędzonych litrów wody. Ważne też, co się pojawiło w pierwszym tym odcinku z Aretą, że nie chodzi o to, co też powtarzam, żeby po prostu, nie wiem, 10 tysięcy aktywistów robiło wszystko idealnie, tylko żeby 1 milion ludzi próbowało robić dokładnie coś nie idealnie, ale cokolwiek, co rzeczywiście ten nasz wspólny ślad.
No też nie ma się co oczekiwać, że każdy nagle przestanie jeść mięso, bo są ludzie, którzy z tego nie zrezygnują i nie chcą z tego rezygnować. Też nie ma co ich oceniać za to z różnych względów, ale po prostu faktycznie, żeby wprowadzić takie zmiany, na jakie jesteśmy gotowi i które jesteśmy w stanie wprowadzić.
Ale ja myślę, że to jest właśnie potrzeba tego takiego namysłu, tak? Znaczy takiej refleksji, jak, czy robię dobrze, czy robię właściwie, czy warto to zrobić. I też, żeby się też nie mądrzyć za bardzo, znaczy, i żeby trochę zaprzeczyć temu, co powiedziałem wcześniej, to znaczy mówiąc o tym, że te działania, które każdy z nas może podjąć, to są ważne, ale inne są ważniejsze. No, z drugiej strony, jak pomyślimy, że każdy Polak zaoszczędzi 2 litry wody dziennie, no to wydaje się, że to jest tak malutko, prawda? 2 litry, no to jest jedne mycie zębów tak naprawdę. Ale jeżeli pomnożymy to przez 38 milionów naszych współobywateli, to nagle tych milionów litrów zaoszczędzonych codziennie wychodzi ogromna ilość. I to jest to, co Ania powiedziała, to znaczy nie chodzi, czy to Justyna, że nie chodzi o to, żeby robili to tylko aktywiści, tylko żeby pokazywać dobre przykłady i dobry sposób postępowania i żeby ludzie chcieli temu towarzyszyć, żeby, tak jak na przykład w Niemczech dla mnie jest niesamowite, że tam no, nikt sobie nie wyobraża, że nie można, można wyrzucić nieposegregowane śmieci, no bo to jest tak zakodowane w ich świadomości, że to trzeba robić, że nikt tego inaczej nie zrobi. I bardzo by się dobrze stało, gdyby w świadomości Polaków narodziła się taka refleksja, że woda jest niezwykle cennym zasobem, że to nie jest coś, co łatwo odkręcamy kran i mamy, tylko że to jest coś, co warto chronić i warto o to dbać. I że warto oszczędzić choćby troszkę codziennie tej wody, bo wtedy już ten rzeczywiście ta korzyść będzie bardzo wielka, bo właśnie razy 38 milionów naszych współobywateli, współobywatele.
Tak, i zapamiętaj, tak, i gdzieś tam się za to zauważyć, że to zaoszczędziliśmy, bo to rzeczywiście się złoży na dużo, dużo większy nasz wspólny ten dobry wpływ. Bardzo się cieszę, że w ogóle przypomnieliście i o tych łąkach, i o tym mięsie, bo to też pokazuje, jak pewne zmiany szybko zaszły, bardzo szybko. Ja też mam wrażenie, słuchajcie, że jakby, myślę, że ty, Zbyszku, to już w ogóle masz dużo dłuższą perspektywę, od ilu lat zajmujesz się w ogóle zmianami klimatu, a jak to przyspieszyło w ostatnich paru latach, czy tam nawet 2-3. Ja sama w tym siedzę chyba od niecałych 3 lat i widzę tą różnicę. Ja jestem z natury bardzo niecierpliwa, więc oczywiście chciałabym, żeby to było już większa zmiana, ale na przykład ludzie, naukowcy właśnie zwłaszcza, którzy w tym długo siedzą, zawsze jakby ilekroć z nimi rozmawiam, podkreślają, że ta zmiana, która dokonała się w ciągu ostatnich 2-3-4 lat jest absolutnie, no jakaś prawie z prędkością światła idziemy też w tym dobrym kierunku, tak mi się wydaje. No już nawet ten podcast dzisiaj, tak, te nasze klimatyczne rozmowy tutaj i to, co też Zbyszku powiedziałeś na początku, że dobrze, że o tym rozmawiamy. Ja myślę, że ty dzisiaj naprawdę masz zarobiony kalendarz i tak jak jeszcze parę lat temu, czy 10 lat temu, niekoniecznie nawet zwłaszcza politycy, ale w ogóle ktokolwiek chciał o tym słuchać. Dzisiaj już ten dialog i ta świadomość, albo przynajmniej to, że coś jest nie tak i trzeba pomyśleć inaczej niż zwykle, jest dużo większe.
Znaczy ja nie będę mówił, jak długo się tym zajmuję, bo dojdziecie do wniosku, że z takim staruszkiem nie warto rozmawiać, bo to już pewnie jakaś skleroza jest, bo niestety zajmuję się bardzo długo tym. Ale rzeczywiście potwierdzam, ostatnie 3-4 lata to jest niebywale przyspieszenie w ogóle takiej świadomości tego, że stoimy u progu katastrofy klimatycznej, że mamy kryzys klimatyczny, że stoimy u progu katastrofy. Ale myślę, że to jest właśnie to, co mówiliśmy wcześniej, że to jest to uderzenie głową o beton. To znaczy myśmy nagle zobaczyli, że ta katastrofa to nie jest coś, co gdzieś tam dotyczyć będzie nasze wnuki, albo będzie, albo nie będzie, a może nie będzie, więc może się tym nie warto zajmować, tylko sami zaczęliśmy jej dostarczać, jakby doświadczać na własnej skórze. Tak? Znaczy, ja już nie chcę mówić o ludziach, którzy w tym roku cierpieli ze względu na błyskawiczną powódź, bo to też jest jakby druga strona tego braku wody, tak, o którym mówimy, ale drugą stroną tego braku wody, czyli suszy, to jest po prostu błyskawiczna powódź, bo jeżeli deszcze są rzadziej, ale są gęstsze i więcej wody spada w krótkim czasie, no to mamy coś takiego jak w Warszawie kilka lat temu, kiedy pół godziny deszcz spowodował, że na trasie toruńskiej w środku miasta, tak, stojące w korku samochody pod wiaduktem utonęły. Tak. Dzięki Bogu nikt nie utonął, ale myślę, że nikt z nas by nie wiedział, jak się zachować i że coś takiego może się zdarzyć w mieście. A dzisiaj już zaczynamy tego doświadczać na co dzień, tych właśnie błyskawicznych, ekstremalnych zdarzeń pogodowych i kolosalnie niebezpiecznych skutków z tym związanych. Więc my uderzyliśmy, czy uderzamy w tę ścianę, chcemy przyhamować i może to jest dobry czas, żebyśmy, czy na pewno jest dobry czas, żebyśmy się nauczyli, żebyśmy mieli tą pełną odpowiedzialność, chcieli to wziąć tą pełną odpowiedzialność za środowisko, za klimat, za nasze dzieci i wnuki, o ile je będziemy mieli.
Ja mam nadzieję, że ta nasza klimatyczna rozmowa dzisiaj o przyziemnych sprawach będzie takim kompendium wiedzy dla osób, które na przykład dopiero zastanawiają się nad tym, co mogą zrobić. I cóż, ja bym chciała tylko tak to podsumować właśnie tym, że może 5 takimi jeszcze raz prostymi krokami. Jak możemy tą wodę oszczędzać na swój indywidualny użytek? Możemy brać krótkie prysznice, możemy zamontować sobie perlator w kranie, czyli coś, co napowietrza tą wodę, przez co po prostu o połowę nawet, tu Justyna mi podpowiada. Spłuczkę też możemy sobie zmienić na taką, która zużywa mniej wody. Ale mogą to też być proste rzeczy, jak używanie kubeczka z wodą do mycia zębów zamiast puszczania strumienia. O tym, żeby zakręcać wodę, jak myjemy zęby, to już w ogóle nawet nie mówię, bo to podstawa. Możemy, jeżeli mamy domek jednorodzinny czy wielorodzinne, ale mamy taką możliwość zrobić małą retencję, czyli zbierać po prostu deszczówkę i potem jej używać, czy do podlewania ogródka, czy kwiatów w domu. Możemy na przykład, jeśli chodzi o nasze sprzęty, używać tych trybów eko w sprzętach domowych, bo to rzeczywiście ma kolosalne różnice, kolosalne znaczenie, ja tego nie wiedziałam, ale jak sobie o tym poczytałam, to rzeczywiście, nawet jeżeli trwa dłużej ten tryb eko, to on zużywa mniej wody, na przykład w zmywarkach i mniej energii nawet. Co jeszcze możemy zrobić? No myślę, że...
Mi jeszcze jedna rzecz przyszła do głowy. Przepraszam, bo ci się wcięłam słowo, ale zaraz mi to ucieknie. Czytałam wczoraj, przygotowując się też do tej naszej rozmowy trochę, że ponad 90% w ogóle wody w przyrodzie jest ukrytej. Czyli na przykład mamy ją w jedzeniu, więc też chociażby nie marnowanie tego jedzenia, które zostało wyprodukowane czy urosło dzięki wodzie, ale też tam mamy wodę, którą się możemy gdzieś tam sami posilić i to też jest takie ważne, żeby te pomidory nam w lodówie nie
gniły. Oj, temu niemarnowaniu to poświęcimy cały jeszcze odcinek tego podcastu, więc totalnie, Justyna, świetnie, że to przypominasz i będziemy do tego mocno nawiązywać, ale też to, co powiedzieliście oboje, wybory konsumenckie, czyli na etapie kupowania danych produktów, tam też jest wszędzie woda i też można wybrać troszkę lepiej niż zwykle. No i to nie traktowanie toalety jak śmietnika, które też nam wybrzmiało gdzieś tam na koniec, żeby nie spuszczać jednej chusteczki do nosa w wodzie, bo to wydaje się bardzo, bardzo takie wygodne.
A ja
proszę bardzo.
Jeszcze bym chciał, przepraszam, wejdę ci w słowo, ale wydaje mi się, chciałbym powiedzieć dwie rzeczy tak naprawdę, które wydają mi się też w kontekście i tej dzisiejszej rozmowy, ale myślę, że całego cyklu ważne. To znaczy, miejmy zaufanie do natury, miejmy zaufanie do przyrody, bo rozwiązanie, które przyroda w tych naprawdę ogromnie długim okresie ewolucji wypracowała, są bardzo skuteczne, bardzo efektywne, bardzo oszczędne. I jeżeli będziemy potrafili zaufać tej przyrodzie, to ona wiele problemów może rozwiązać za nas bez nakładów finansowych, bez tak naprawdę konieczności szukania jakichś bardzo sophisticated czy bardzo skomplikowanych rozwiązań, i możemy to zrobić naprawdę w dosyć prosty sposób. I tu warto też pamiętać, że przyroda bez nas sobie świetnie poradzi, może nawet lepiej niż ma się w tej chwili, ale my bez przyrody sobie nie poradzimy. Więc dlatego warto kochać, szanować i zaufać tej przyrodzie. A drugie to jest to nawiązanie do tych wyborów konsumenckich, o których mówiliście. Myślmy, to znaczy warto myśleć i jak podejmujemy decyzję, ja wiem, że to jest uciążliwe, to zawsze mówię mojej córce, ale ona mi nie wierzy, że myślenie nie boli i nie jest takie strasznie uciążliwe, ale jak właśnie próbujemy podjąć jakąś decyzję konsumencką, to zastanówmy się, czy warto tak naprawdę kupić urządzenie, które jest tańsze, ale będzie zużywało 4 razy więcej wody i energii, niż takie, które będzie troszkę droższe, ale będzie naprawdę efektywne energetycznie, będzie efektywnie, jeśli chodzi pod względem zużycia wody, i będzie naprawdę mogło służyć lepiej niż te, które będzie tańsze. Więc warto takie rzeczy też mieć pod uwagę i brać pod uwagę.
Lepiej bym tego nie podsumowała. Zbyszku, bardzo ci dziękuję za to wspomnienie o myśleniu, ale przede wszystkim chyba o patrzenie na przyrodę, bo ona wie najlepiej i wszystko w niej jest cyrkularne i tam nie ma żadnego marnowania i wszystko się reużywa, więc po prostu patrzmy więcej na tą przyrodę. Ja wam bardzo, bardzo dziękuję. To były klimatyczne rozmowy o przyziemnych sprawach, a moimi gośćmi dzisiaj byli Justyna Mazur, podcasterka, autorka 2 podcastów, Piąte Nie Zabijaj i Gadajmy o życiu.
Dziękujemy
bardzo. W roli eksperta wystąpił dzisiaj w naszym podcaście Zbigniew Karaczun, profesor w Katedrze Ochrony Środowiska i Dendrologii SGGW.
Dzięki bardzo.
Dziękuję wam bardzo.